Gorąca czołówka.
Dokładnie 18 minut po godzinie 19. Jarek Pachczyński za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu we wtorkowy wieczór, wczesny wieczór, jeszcze lekki, szarość, jasność za oknem. Dziś w gorącej czołówce o Poznaniu, Polsce i świecie, a komentatorami dzisiejszego wieczoru, cały czas nie mogę się przyzwyczaić, rozprasza mnie ta jasność, będą dziennikarze Sławomir Lechner, redaktor naczelny naszego Głosu Poznańskiego.
Dobry wieczór.
Jednak dobry wieczór. Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór. Niech będzie.
Niech będzie. I Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji.
Witam Państwa.
Dobry wieczór. Zaczynamy od dziennikarskiej trochę kuchni, kulisy nagród. Niedawno rozdano, ogłoszono laureatów tegorocznych nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Właściwie nie tegorocznych, to są nagrody za 2017 rok, ale ogłaszane teraz. No i nagroda specjalna, nagroda pamięci, którą przyznano zespołowi dziennikarzy, który od 25 lat zajmował się sprawą Jarosława Ziętary, dbał o zachowanie jego pamięci. To Komitet Społeczny imienia Jarosława Ziętary. Krzysztofie, gratulujemy. Ta nagroda jest ważniejsza niż podejrzewam te nagrody tematyczne, dlatego że jest, nie tylko dlatego, że jest specjalna.
Dziękuję bardzo w imieniu komitetu za tę gratulację. Jest to nagroda dla wielu, wielu osób, dla wszystkich, którzy przyczynili
to
się.
Trochę o tym zespole,
wydatny.
Jeśli możesz.
Znaczy, no tak, no zespół to brzmi trochę enigmatycznie, bo tutaj na przestrzeni lat sprawa Jarosława Ziętary ma 20 ponad 5 lat już. Nagrody były za właśnie, za ubiegły rok, to był rok 25-lecia od porwania i zamordowania Jarosława Ziętary. My wnosiliśmy jako komitet, tutaj troszkę uchylę rąbka tajemnicy, co nie było jeszcze nigdzie podawane, wnosiliśmy o to, żeby właśnie w to ćwierćwiecze sprawy upamiętnić Jarosława Ziętary, nagrodą za jego pracę śledczą, której wyników nie opublikował ze względu na zamordowanie go. No, nieoczekiwanie jury uznało, że nagroda taka należy się Komitetowi Społecznemu.
Który wnioskował o tę nagrodę.
Wnioskował o nagrodę dla Jarosława Ziętary i ja odbieram tą nagrodę, bo ponoć są takie zasady, że nie można pośmiertnie przyznawać nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja odbieram ją jako nagrodę dla Jarosława Ziętary, ale zarazem jest to nagroda wszystkich, którzy w wydatny sposób, zarówno kiedyś podejmując jakieś pierwsze starania w sprawie Jarka, jak i też intensywne od 2008-2009 roku, którzy przyczynili się do wznowienia śledztwa i do dzisiaj tą sprawą się zajmują.
Ja sobie tak myślę, że być może powinna być ogólnopolska nagroda dziennikarska imienia Jarosława Ziętary.
O to też wnioskowaliśmy już dwukrotnie. No niestety organizatorzy konkursów dziennikarskich znamienitych, też tutaj powiem po raz pierwszy, może zarówno Grand Pressa, jak i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, no jakoś nie uważają, znaczy nie poczuwają się do tego. No nie wiem z czego to wynika, jest to dla mnie zrozumiałe. Były dyskusje na ten temat, były takie starania. Myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby do jednej z tych nagród dodać właśnie imienia Jarosława Ziętary. Byłoby to upamiętnienie tego człowieka, a myślę, że podwyższenie też rangi takiej
nagrody. Nagroda Watergate tak. Imienia Jarosława Ziętary na przykład.
Na przykład.
I myślę, że dodatkowo taka nagroda byłaby też takim powodem do zamyślenia się na temat losu dziennikarza, ewolucji tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem losu dziennikarza śledczego, dlatego że w tej chwili, no niestety, myślę, że zbyt dużo jest w tym nurcie dziennikarstwa śledczego, takiego dziennikarstwa usługowego, że dokładnie wiadomo,
znaczy,
kto jest
dziennikarstwo śledcze.
No ale tak jest to nazywane, prawda?
Jest to
tak nazywane i dziennikarze, właściwie redakcje ogłaszają, dotarliśmy do materiałów, co znaczy dokładnie, że ktoś nam je dostarczył i absolutnie nie kiwnęliśmy palcem, ale do nich dotarliśmy.
No, tak, nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem śledczym prawdziwym.
Tu się zgadzam i rzeczywiście jest tak, że dotarliśmy, to znaczy ktoś doniósł kwity. I tutaj właśnie chciałbym podkreślić, gratulując jednocześnie Krzysztofowi, to co zrobił, bo niewiele osób, niewielu słuchaczy zdaje sobie sprawę, jakiej odwagi, determinacji wymagało kontynuowanie, przypominanie tej sprawy, szukanie dokumentów, w jakich to było czasach. Wtedy przypomnę, jak działała policja, istniała mafia, było to bardzo niebezpieczne i Krzysztof mógł się też bać o swoje życie i pewno nieraz się oglądał do dołu, czy ktoś za nim nie idzie i tak dalej. Naprawdę jestem pełen podziwu do jego odwagi i myślę, że mało kogo by było stać na takie postępowanie i konsekwencje. Ćwierć wieku walki o pamięć o Jarosławie Zientarze.
Na razie.
Dziękuję. Niemniej nie skupiajmy się, mówię na mnie. Ja sam naprawdę nie zrobiłbym tego wszystkiego, co udało się. Ja może pewne rzeczy inicjowałem, może starałem się, przypominałem, natomiast naprawdę tutaj potrzeba było zaangażowania, wsparcia czynnego zaangażowania się wielu dziennikarzy. Tutaj mogę wymienić Piotra Talagę, z którym razem doprowadziliśmy do ujawnienia faktycznego, to były efekty naszego dziennikarskiego śledztwa, okoliczności sprawy Jarosława Zientary, które były ukrywane przez organy ścigania, okoliczności, które były lekceważone. I także wymieniam tutaj Piotra Talagę, natomiast wymieniłbym naprawdę wiele, wiele innych osób, które naprawdę zrobiły bardzo wiele dla tej sprawy.
Ja sobie tak myślę, że to padło zdanie, że nie wiadomo, jak wyglądał materiał, który przygotował Jarosław Zientara, ta sytuacja, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu ze słowackim dziennikarzem mianem Kuciakiem, który także został zamordowany ze względu na, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, ze względu na swoją pracę, na śledztwo dziennikarskie, które prowadził. On zdążył opublikować główny zarys, można powiedzieć, z tezami tego artykułu. Potraficie sobie wyobrazić, jak wyglądałby ten artykuł Jarosława Zientary, przez który zginął?
No ja sobie potrafię wyobrazić, bo tak mówię, zasadniczo w jakichś drobnych cząstkach, ale też w takiej dostępnej w wielu miejscach Poznania, między innymi tutaj w siedzibie Radia Merkury. Przy wejściu, zapraszam, jeśli ktoś przechodzi przy ulicy Berwińskiego, można wziąć bezpłatną broszurkę o sprawie Jarosława Zientary.
Ja chciałbym dodać, że to Krzysztof Kaźmierczak obecny tutaj niestrudzenie dostarcza tę broszurkę. One znikają, ludzie przychodzą,
te
biorą, broszurki częstują się.
W dużym nakładzie są w różnych miejscach na terenie kraju, ale też w największej mierze w Poznaniu. I ten artykuł byłby o aferze spirytusowej BIS, o ogromnej aferze przemytniczej. Na podobną skalę, jak była ta, która powodowała, że po raz pierwszy w historii utworzono na początku lat 90. komisję śledczą sejmową. I to byłby artykuł o ludziach, którzy wykorzystywali powiązania na szczeblach władzy ówczesnej, na styku poprzedniego i obecnego systemu z udziałem ludzi ze służb PRL-u, ale też z udziałem ludzi ze służb Rosji. Byłby to naprawdę artykuł o tym, jak na ogromną skalę wyłudza się pieniądze od państwa, jak oszukuje się ludzi, jak niszczy się też ludzi. No niestety, no znamy zasadniczo drobne, że tak powiem, fragmenciki, które gdzieś tam ocalały, których przestępcy, którzy zacierali ślady,
nie zdołali
tego wyczyścić, ponieważ one były troszkę gdzieś tam rozproszone. Natomiast no byłby to artykuł o tym. Był artykuł o tym, jak wyglądała, pokazujący naprawdę w bardzo, bardzo, myślę, że drastyczny sposób transformację ustrojową, która w tamtym czasie zachodziła.
No właśnie, bo o tej sprawie no, niestety nie dałoby się napisać inaczej niż na twardo. To znaczy,
czyli byłaby petarda.
Tak, nie można by było napisać, nie podając nazwisk, nie podając nazw firm, nie podając instytucji, które umożliwiały okradanie nas wszystkich, bo to tak trzeba było nazwać. Taki przemyt, on nie był możliwy do zorganizowania bez koordynacji działań. I stąd na przykład, tak jak Krzysztof tutaj zwrócił uwagę, no bez udziału naszych służb specjalnych, po prostu nie da się takich rzeczy zorganizować. To musi być grupa, podobnie jak w innych aferach, po prostu genialny oszust, drobny kombinator, złodziej. On może być symbolem jakiejś firmy, jakiejś afery, ale niestety na to, żeby on mógł zorganizować strukturę, no to musi mieć potężne wsparcie. I tu dlaczego zginął Jarosław Zientara. Bo on dotarł do informacji, które byłyby bardzo niewygodne dla wielu ludzi. Nie dla jednego osobnika, który tam, powiedzmy, firmował tą aferę. Także z tego powodu, no niestety, to był materiał niebezpieczny.
Dobrze, zamknijmy ten wątek. Krzysztof, jeszcze raz gratulujemy. Przede wszystkim nie zapominajmy, że był ktoś taki jak Jarosław Więtara. Ta nagroda, miejmy nadzieję, będzie temu służyła. Świeżutańka zupełnie informacja z dzisiejszego dnia. Podgarniam naszą gorącą czołówkę. Sergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, nazywa chamstwem to, co państwa zachodnie, między innymi Polska, w ostatnich dniach demonstrują. Chodzi o wydalanie sowieckich, czeski błąd, albo i Freud się kłania, rosyjskich dyplomatów, którzy w ramach pewnej retorsji za to, co spotkało szpiega Sergeja Skripala, co ich spotyka. No i mówi, że nie mamy tego prawa, że Moskwa nie będzie tolerować tego chamstwa. Sławomir Lechna.
Bardzo dobrze, że Europa zareagowała, musiała zareagować i świetnie, że uczyniła to wspólnie. Jeszcze lepiej, że poparły ją Stany Zjednoczone i inne państwa spoza Unii. I bardzo dobrze, że w ten solidaryzm wpisuje się Polska.
Bo symbolicznie.
Symbolicznie, ale właśnie, ale to do końca nie jest symbol, bo my stawiamy się na równi z mocarstwami jak Niemcy, jak Francja, wydalamy też tylu samo dyplomatów, co oni. I będąc bezpośrednim sąsiadem Rosji, która jest groźna, która jest nieprzewidywalna, uważam, że aż tak na pierwszym froncie nie powinniśmy się stawiać i jednak trochę ostrożniej wydalić na przykład dwóch dyplomatów, nie brać całego tego ciężaru na siebie, nie stawiać się w pierwszym rzędzie walki, bo robi się niebezpiecznie.
Znaczy myślę, że tutaj ta sama liczba właśnie czterech, znaczy taka sama jak Francja i Niemcy, no wynika właśnie z tego, że no Polska chce pokazać, że nie jesteśmy jakimś zaściankiem Europy. Myślę, że wynika ona z tego, że jesteśmy no krajem, który liczy się, a szczególnie odgrywa rolę no właśnie na tym wschodnim skraju Europy i myślę, że ona z tego wynika. Natomiast ja nie uważam, żeby Rosja, jeśli podejmie jakieś retorsje, że one no będą miały inną rangę niż dyplomatyczne. No, utrata czterech dyplomatów polskich, no myślę, że nie jest taką wielką stratą, która by nam przeszkadzała w czymś. Także myślę tutaj, że nie jest to coś, no nie sądzę, żeby Rosja zdecydowała się przy całej takiej swojej no, impertynencji w tej sprawie otrucia tego swojego byłego funkcjonariusza służb specjalnych, żeby zdecydowała się na jakieś retorsje większe, znaczy nieproporcjonalne do tego, co zrobił Zachód, co zrobiła Unia Europejska, co zrobiło kraje NATO.
Utrata czterech, może nie, ale utrata ponad 100, w tym 60 w Stanach Zjednoczonych na pewno boli. Zamknięcie konsulatu w Seattle jeszcze bardziej i konflikt może być konsekwencją całości sporu.
Ja tutaj jednak chciałbym zwrócić uwagę na rzecz zupełnie inną, bo też zastanawiałem się nad wystąpieniem Sergeja Ławrowa. Szef rosyjskiej dyplomacji znany jest z takiego języka bardzo brutalnego. Już od lat można powiedzieć, że to jest taka metoda działania właśnie rosyjskiej dyplomacji, że z pozycji siły rozmawiamy właściwie...
Mołotowska tradycja.
Tak, rozmawiamy właściwie z całym światem. Natomiast, żeby tutaj troszeczkę włożyć kij w szprychy tej naszej dyskusji, zwróciłbym uwagę na jedną ważną rzecz. Działamy w sferze niepewności. I my tak naprawdę nie wiemy, czy to stuprocentowo nie mamy tu pewności, czy to były rosyjskie działania, czy też nie. Ogólnie, jeśli chodzi o działania służb
specjalnych... Przecież każdy może wejść do sklepu, tak, kupić sobie materiał, broń chemiczną typu Nowiczok.
Ta cała akcja była przeprowadzona po rosyjsku. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby inne służby specjalne nie były w stanie przeprowadzić akcji tego rodzaju po rosyjsku, wzorując się na...
Dlaczego ja mówię tutaj nie było interesu. No, interes ma tylko Rosja. To jest człowiek, który zdradził Rosję, jest a Rosja rzecz... pokazuje właśnie jako mocarstwo, jako swoje potęga, pokazuje po prostu, że bójcie się
tak,
nas. Pokazuje
ludziom.
Ja myślę tak, że z bardzo wiele informacji, które Wielka Brytania uzyskała w tym śledztwie, których nie podaje kraje, ponieważ myślę, że są to informacje, których ujawnienie też mogłoby narazić na ludzi właśnie wywiadu brytyjskiego i tak
ale
dalej.
Ale teraz mówisz o informacjach w wyniku otrucia Skripal.
Ja myślę, że
te rzeczy, które Skripal sypnął.
Ja mówię o jego otruciu. Ja myślę, że Wielka Brytania nie zaryzykowałaby jednak na takie ostre działanie, gdyby nie była naprawdę...
Ja myślę, że
musi...
Mamy w historii takie incydenty. Przepraszam, Krzysztofie. Mamy w historii takie incydenty, kiedy na przykład Amerykanie udokumentowali znakomicie filmami, zdjęciami fabryki broni chemicznej Saddama Husseina.
Znaczy, no to był pretekst do wojny, która wybuchła pod innym powodem. Tutaj nikt nie robi
cały
wojny.
Cały świat się zgodził, że to jest wspaniale udokumentowane, że nie ma żadnych wątpliwości, a dopiero później George Bush mówił, wiecie co, przepraszam, ale to był taki nasz wybieg drobny. Musieliśmy
to tego Saddama... To znaczy, że nie istnieją chemiczne i na przykład...
Oczywiście.
Tutaj nikt wojny nie wypowiada. Ja skończę tylko ten wątek. Odpowiem, przepraszam bardzo. Wielka Brytania, naprawdę dyplomacja Wielkiej Brytanii słynie naprawdę z dużej zachowawczości. Gdyby to robiła właśnie dyplomacja jakiegoś kraju tutaj bloku wschodniego, jakaś Estonia, Litwa, które żyją w wielkim stresie, czy też może jakiegoś kraju skandynawskiego, które też tam jest przerażenie tym wzrostem właśnie aktywności Rosji. Gdyby te państwa tak zareagowały, to wtedy bym może podejrzewał, że to jest jakaś właśnie wynika ze strachu, z jakiejś przesadnej sytuacji. Natomiast Wielka Brytania jest naprawdę bardzo zachowawcza. Jeśli ona zdecydowała się na taki mocny krok, jeszcze w sytuacji takiej, gdy jest dosyć osłabiona tym Brexitem, gdy wcale nie musiała liczyć na to, że ją wesprzą,
że będzie wsparcie,
właśnie, to myślę, no taka jest funkcjonowanie służb specjalnych, że naprawdę mają oni informacje, które wyjdą za jakiś czas, może późno, ponieważ nie mogą ich ujawnić, ponieważ straciliby swoich ludzi, szpiegów, nie?
Tutaj akurat się zgodzę z Krzysztofem, bo to nie sama Wielka Brytania, to jest Europa, to są inne kraje, i tak wiele państw nie solidaryzowałoby się z Wielką Brytanią, która przed chwilą wyszła z Europy, gdyby nie wiedzieli czegoś więcej niż my, niż opinia publiczna. I jestem przekonany, że służby angielskie przekazały takie informacje i władze poszczególnych krajów wiedzą więcej niż my.
Piotr Tomczyk?
A mimo wszystko ten wątek niepewności chciałbym tutaj jednak podtrzymać. Nawet doszło do tego, że Jeremy Corbyn, czyli lider Partii Pracy, opozycyjnej partii brytyjskiej, stwierdził, że nie mamy żadnych dowodów. To jest też ciekawa sytuacja, prawda? Jego wywiad, można powiedzieć jego kraju, stwierdził, mamy dowody, a on nie wiemy, co wie, czego nie wie. Mówi, nie mamy żadnych dowodów. Także jest sytuacja ciekawa. Ja nie wiem, panowie, czy pamiętacie takie, bo to w sferze tych działań służb specjalnych naprawdę, według mnie, musimy bardzo ostrożnie podchodzić do podawanych nam informacji. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię sprzed kilku lat, kiedy podawano, że na granicy polsko-rosyjskiej służby graniczne pochwyciły człowieka przebranego za niedźwiedzia. Człowiek ten nie odpowiadał na żadne pytania, nie udzielał żadnych informacji i dopiero sekcja zwłok wykazała, że zatrzymany rzeczywiście był niedźwiedziem. Tego typu historie, niestety, to jest właśnie urok działania służb specjalnych. Buduje się najróżniejsze historie, z których niestety tylko część jest prawdziwa.
Nie zapominajmy tylko o źródle tego
wszystkiego. Wczoraj zatrzymano szpiega rosyjskiego w Polsce, prawda? I tutaj nie ma wątpliwości, jest to efekt długiego śledztwa, ale można by powiedzieć, po co jakiegoś tam człowieka i to jeszcze człowieka obozu rządzącego, prawda, zatrzymywać. Takich rzeczy nie robi się.
I można nawet zadać pytanie, czy to sukces, czy porażka? Bo w momencie, kiedy się...
Ale mówię, że takich rzeczy, po prostu takich decyzji nie podejmuje się pochopnie i naprawdę tutaj i myślę, że Wielka Brytania zrobiła coś, co przypomnij sobie, że zabito wcześniej.
To więc chciałem właśnie wrócić do źródła.
I wtedy ta reakcja świata była za słaba, pokazała widać Rosji, że mogą sobie robić, że mogą tak postępować.
Prosiłbym was o ten komentarz, dlatego że możemy oczywiście spekulować na temat skali tego zaangażowania służb specjalnych, ale jest to źródło, ta praprzyczyna. Najpierw tą prarzeczywiście przyczyną jest Litwinienko i inne sytuacje niewyjaśnione, choćby Boris Bierzowski też nie do końca wyjaśnione okoliczności śmierci. No Litwinienko ewidentnie otruty, czy Wiktor Juszczenko i te jego słynne ślady.
Który niewątpliwie też było wiadomo teraz niewątpliwie ofiarą ataku.
I teraz jest Sergiej Skripal, ktokolwiek to zrobił, użył, to jest przekroczenie jakichkolwiek cywilizacyjnych norm obowiązujących w świecie.
Tylko w tym świecie nie ma norm. no, pamiętajmy
znaczy,
o tym.
Znaczy, to jest,
no są, dlatego że zawsze dotyczą tylko obywateli rosyjskich.
Tylko przypomnę, no, że nawet agent specjalny James Bond, brytyjskiego wywiadu, miał licencję na zabijanie. My sobie możemy powiedzieć, to jest bzdura ta bajeczka, prawda? Ona nic nie mówi o służbach specjalnych. Natomiast niestety służby specjalne rzeczywiście mordują ludzi.
Tak.
I to służby specjalne najróżniejszych krajów, czy nie tylko Rosji, czy dawnej Libii Kaddafiego.
Oczywiście, że mordują, natomiast nie mordują. Naprawdę każda decyzja o jakimś mordzie, usunięciu człowieka naprawdę jest głęboko przemyśliwana i bierze się pod uwagę różne rodzaju konsekwencje. I o większości tych zabójstw dokonanych przez służby w ogóle się nie dowiadujemy. Oczywiście. Są to ludzie, którzy no, umierają w naturalny sposób, albo umierają w taki sposób, że wiedzą o
pytanie,
tym tylko,
kto chce, żeby ktoś tak spektakularnie umierał.
No więc właśnie. I robi się też pewne bilansy. No, w świecie służb jest tak, że za naszego, znaczy wszyscy mają tą świadomość, za zabicie naszego człowieka zabijemy wam człowieka. I to jest, tak powiem, blokada, która powoduje, że jeśli sięga się po tego rodzaju drastyczne środki, to robi się to w sposób naprawdę bardzo, bardzo incydentalny, ponieważ no, nigdy nie wiadomo, na kogo ta retorsja padnie, prawda? Więc myślę, że tutaj po prostu Rosja jakby łamie te zasady, no bo przecież oni mogli tego człowieka, myślę, że takie państwo byłoby w stanie zabić Skripala w sposób taki, że właśnie byś, no wyglądałoby to na naturalny zgon, prawda? Na jakiś tam przypadek, który by się wszyscy głowili, co tutaj się stało. No a zrobiono mu coś takiego, co wiadomo, że no od smogu się nie zatruł, prawda? Zrobiono coś w miejscu publicznym, prawda? W sposób taki, żeby dać jawny sygnał. Słuchajcie, jeśli chcecie przejść na stronę Zachodu, no to was, to możecie zginąć, nie? I to jest naprawdę bardzo, bardzo no, działanie takie właśnie buńczuczne w stylu nie tyle rosyjskim, co sowieckim. No to jest słowo, myślę, że właściwe do tego rodzaju działań.
A jeśli ktoś ładnie potrafi naśladować ten styl, no ja mimo wszystko pewności nie mam. Zresztą pewność jest stanem człowiekowi obcym, a szczególnie w tej dziedzinie.
No dziwię się, że reprezentant tej redakcji broni tutaj tak bardzo Rosji. I podejrzewa, że ktoś inny mógł coś takiego zrobić.
Odwrotnie, panie Krzysztofie, odwrotnie. Tak, ja nawet uważam, że całe to zamieszanie, które powstało wokół tej sprawy, ono jest, można powiedzieć, dla nas bardzo korzystne. Ja nie jestem politykiem, więc mogę powiedzieć dlaczego. Bo dzięki temu, zwróćmy uwagę na tą reakcję taką ogólnoświatową, być może, częściowo przynajmniej, powstrzymana będzie taka ofensywa dyplomacji rosyjskiej.
Albo przeciwnie, właśnie Rosji zależy na takim tym,
ale nie.
Po to, żeby móc pokazywać swoim obywatelom, że
bo klimat jednak,
Zachód jest zły.
Tak, ale klimat jednak, jeśli chodzi o Europę i tą zachodnią, jest taki, że prowadzenie tych biznesów, ekspansji tej gospodarczej przez te gazociągi stał się mniej przyjazny dla Rosji. Zdecydowanie mniej przyjazny. W tej chwili już nikt nie mówi, że Rosja może wykorzystywać politycznie, może szantażować Europę instrumentami gospodarczymi, bo teraz już wszyscy raczej widzą, że taka jest norma. Czyli można powiedzieć tak, per saldo, strategicznie być może ta sytuacja zmienia się dla nas na korzyść.
A jednocześnie pokazała ona podział Europy, bo tutaj no, możemy być dumni, że no, tak wiele państw wzięło udział w tej akcji.
Teraz możemy się zastanawiać, kto nie wziął.
Natomiast ile państw europejskich nie wzięło w tym udziału. Nie wzięło udziału, z tego co pamiętam, Włochy, prawda?
Hiszpanią się zabiera.
Co jest najciekawsze, wzięło udział Niemcy, które chcą tego tak, gazociągu no, ale jak najbardziej.
Ale Niemcy czują się jako lider Europy, że no, gdyby nie zrobili coś takiego, no ale jest sporo państw europejskich, które się nie przyłączyły do tego i pokazały one, no po jakiej są stronie. I to jest też, jest to jakiś dzień, no jest to nie wydarzenie, które przejdzie do historii, ale też to wydarzenie, które pokazuje jakieś też pęknięcie w łonie państw europejskich, państw Unii.
Z tego co pamiętam, Włochy solidaryzowały się i są w tej grupie, jest w ogóle...
Są tak? Też wycofały dyplomatów, tak?
Tak.
To przepraszam bardzo.
Poparły, solidaryzują się największe państwa Europy, najbardziej znaczące i to jest istotne. Nie poparły mniejsze, typu Grecja, typu Portugalia, Węgry, co jest oczywiste. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo się cieszę, że my nie poszliśmy śladem Orbana.
Ja miałem na końcu pytać o to, jakie skutki może przynieść właśnie ta akcja dyplomatyczna. Wy poniekąd trochę odpowiedzieliście na to. Zatem przeskakuję do ostatniego, trzeciego naszego tematu. I nasze poznańskie podwórko zostało nam do omówienia gwoli jakiegoś takiego rozkładu tematów i akcentów. Kilka dni temu Poznań prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział ofensywę inwestycyjną przez najbliższe 5 lat. Miasto ma wydać ponad 3 miliardy złotych. Jak podchodzicie do tych zapowiedzi, tych inwestycji, te plany są dosyć szerokie. Pytanie, ile z tego zostanie zrealizowane? Wasze głosy.
No, jeśli brać pod uwagę to, jak prezydent Jaśkowiak, obejmując urząd, zresztą w trakcie kampanii prezydenckiej mówił o tym, że będzie tramwaj, że budowa będzie, że tramwaj będzie zbudowany w 2018 roku.
Zaraz, jaki mamy rok teraz?
No właśnie, a w tym roku ma się rozpocząć ta budowa, no to myślę, że no podobnie może być z tymi też innymi inwestycjami. Także myślę, że trzeba to patrzeć no, z pewną, znaczy dużą dozą ostrożności, szczególnie, że no, mamy przed sobą wybory, prawda, a wybory, które skłaniają do tego, żeby wiele obiecywać.
Przy tamtych wyborach, w roku wyborczym musi się dużo dziać, przynajmniej
No tak, ale wiadomo, że teraz składane obietnice, nikt nie zdąży ich na jesieni, gdy wybory się odbędą, rozliczyć jeszcze z nich, bo myślę, że prezydent Jaśkowiak będzie mówił, że no zrobi to, zapewnia, że zrobi, że będą pieniądze. Padły tutaj wielkie, wielkie kwoty, prawda? No ja to odbieram jako no właśnie takie deklaracje, jako po prostu część kampanii wyborczej. Od dawna uważam, że prezydent Jaśkowiak prowadzi już od dawna, jako pierwszy rozpoczął kampanię wyborczą.
I od dawna o tym mówisz na antenie.
Tak, jest to dla mnie element kolejny tutaj kampanii wyborczej. A z jakiego powodu, to jeszcze powiem, za chwilę oddam głos kolegom.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo można nawet powiedzieć, że pan prezydent Jaśkowiak wręcz rzutem na taśmę ogłosił te plan tych inwestycji i jeśli się wczytamy w te dane, no to wygląda na to, że on największe inwestycje przewiduje właśnie na ten rok 2018, bo aż 950 milionów złotych planuje wydać w roku 2018.
Czyli 80% więcej niż na przykład w
tak,
roku?
Tak, tak, tak. Czyli to ma być wielkie uderzenie inwestycyjne teraz w roku wyborczym. Czy jesteśmy zaskoczeni?
Panowie, powiem tak, więcej wiary. Pan Jezus powiedział, po owocach go poznacie. I dajmy czas panu prezydentowi do jesieni i tak krytycznie może mówmy jesienią, tuż przed wyborami, bo właśnie ten rok jest kluczowy. Tyle pieniędzy, 950 milionów pójdzie na inwestycje. A już powiem skąd dopiero teraz, moim zdaniem, rozmawiałem i często rozmawiałem z panem prezydentem na różne tematy. I po pierwsze musiał przejąć. Pierwszy rok jest bardzo trudny w roli nowego samorządowca. Wszyscy to podkreślają, mówią nawet, że pierwsza kadencja jest bardzo trudna. Tu pan prezydent Jaśkowiak, myślę, że bardzo szybko się nauczył. Opóźnienia skąd? Pamiętamy kaponierę, pamiętamy kilka innych kłopotów z inwestycjami. Pan Jaśkowiak mówi, że musiał posprzątać po poprzedniku. I trudno się z nim nie zgodzić, przypominając stadion, przypominając właśnie kaponierę, której opóźnienie trwało 4 lata. I po prostu, krótko mówiąc, dajmy czas panu prezydentowi.
Dobrze, to ja w takim razie pójdę tropem tego ostatniego zdania. Nasi reporterzy poszli, pytali prezydenta Jaśkowiaka o to, skąd te opóźnienia. No powiedział, że przede wszystkim nie widział dużego postępu, jeśli chodzi o tramwaj. Uważał, że ta sprawa na wiarę wziął słowa prezydenta poprzedniego, globalnego, że jest już jakiś fundament zrobiony. Natomiast sam Ryszard Grobelny mówi, że po prawie 4 latach działalności, cytuję teraz, najnormalniej w świecie nie wypada. Prosiłbym pana prezydenta, by mówił o własnych błędach, a nie zwalał na kogoś. Co więcej, dodaje, że cała sprawa tramwaju na Ramowice, wszystko to, co się wokół tego dzieje, i tak jest przygotowywane w oparciu o dokumenty, które robili jego urzędnicy.
No, to znaczy, tak, znaczy, to jest też element kampanii, ponieważ cały czas mówi się o tym, że prezydent poprzedni, globalny, może wziąć udział w tych wyborach. On się wycofuje z tego, natomiast w polityce to jest normalne działanie. I myślę, że tutaj zwalanie
jeden
na poprzedniego
mówi, że
prezydenta...
Jeden prezydent mówi, że poprzedni to był amatorka, a ten mówi hola po 4 latach. Znaczy, przestańcie się mną.
Ja myślę, że pan Jaśkowiak tutaj
podpierać.
Jakby dwie pieczenie robi za jednym razem, uzasadnia właśnie swoje właśnie to, że ta inwestycja nie ruszyła, nie została zakończona i dopiero rusza w tym roku, gdy miała już być zrealizowana, ale też z drugiej strony wbija szpilkę właśnie potencjalnemu kandydatowi albo też przynajmniej środowisku kandydatu, ponieważ jeśli nawet nie wystartuje Ryszard Grobelny, to prawdopodobnie wystartuje inny kandydat z jego obozu, prawda? I myślę, że to jest takie działanie, które ma zarówno też zwiększać rangę. Ja tutaj wspominając o tym, że prezydent Jaśkowiak prowadzi kampanię, wskazuje to jako właśnie jego bardzo takie działanie przedsiębiorcze bardzo i zawczasu właśnie zbieranie punktów. I tutaj myślę, że to jest taki właśnie cel.
A nie lepiej było zbierać rok temu na przykład? Zacząć wtedy?
Gdyby rozpoczęto tą inwestycję rok temu, to tak by spadło odium, że rozpoczęta, miała być zrealizowana.
Ale ile byłoby tutaj wizualnie zrobiona?
Oj, nie wiem, myślę, że idealnie to by jakieś tyczki były tam wystawione, jakaś może ziemia zaorana czy coś takiego. Myślę, że to nie wyglądałoby efektownie, nie można by tam wstęgi żadnej przecinać, prawda? Nie byłoby tego efektu, natomiast tutaj to jest to i jakieś wytłumaczenie i też osłabienie jakby potencjalnego przeciwnika. No tak to ja to odbieram.
Ja to odbieram inaczej i powiem dlaczego. Poza argumentem sprzątania po poprzednikach, pan Jaśkowiak podaje inny argument, który do mnie trafia. Trafia do mnie to, że musiał być przygotowany planistycznie cała ta inwestycja, konsultacje z mieszkańcami i tak dalej, ale jeszcze bardziej musiał być przygotowany, żeby budować tramwaj na Romowice, trzeba mieć pieniądze, trzeba było je pozyskać z Unii. I tutaj wiem z rozmów z panem prezydentem, że prowadził bardzo żmudne rozmowy, negocjacje. Trzeba było przekonać marszałka i ludzi, którzy przyznają dotacje, żeby dali, że Poznań je dobrze wykorzysta w terminie, że nie zmarnuje. I te pieniądze się udało uzyskać. To wszystko musi trwać i budowa się rozpocznie jesienią. I myślę, że warto było poczekać.
Ja jednak tutaj bez jakiegoś większej wiary podchodzę do tego tłumaczenia, że początek jest taki trudny, ale potem pokażemy, na co nas stać. To mi przypomina te komentarze takich sportowych komentatorów piłkarskich, którzy bardzo często w telewizji opowiadają, że najtrudniejsza jest zawsze pierwsza połówka. Prawda? Pierwsza połówka jest najtrudniejsza i rzeczywiście to widać, że w każdej branży tak można sobie opowiadać o tej najtrudniejszej pierwszej połówce, a później już ta druga połówka to już znakomicie.
Tylko każdy trener piłkarski, trzymając się terminologii sportowej, zaczynając pracę, teraz na przykład Stokowiec tak mówi w Lechii, jaki on zastał zespół, nieprzygotowany merytorycznie i tak dalej.
Jest ten słynny dowcip o tym, że z trzema kopertami zacznie od tego, że zwalno poprzednika. Tak.
Więc tutaj ten ruch prezydenta Jaśkowiaka jest taki standardowy.
Oczywiście. Natomiast, dlaczego niewiarygodnie mi wyglądają te tłumaczenia właśnie o konsultacjach społecznych, że trzeba było z ludem skonsultować każdą z tych inwestycji, każdy pomysł, żeby wybrać
najlepsze rozwiązania. Jeżeli chodzi o tramwaj, to prawda, bo trzeba było przede wszystkim wykupić to. To jest,
ale czasem mamy sytuację wręcz taką, jak była, przykładowo w sprawie tego getta na Jeżycach. Okazało się, że miasto po prostu organizuje te konsultacje, natomiast nie jest dla nich, dla urzędników miejskich, nie jest szczególnie istotne, jaka jest rzeczywiście opinia mieszkańców Jeżyc.
Czy chodzi o ograniczenie ruchu, tak?
Ruchu. Także roboczo tak było nazwane getto na Jeżycach, prawda? Może przesadna nazwa, ale jednak coś w tym jest. Więc często jest tak, że konsultacje społeczne, one są organizowane tylko po to, żeby zostały zorganizowane, a nie po to, żeby zorientować się, jakie jest zdanie mieszkańców.
Ja bym chciał na chwilę... dobrze. Krzysztofie,
ja bym tutaj przy tej okazji, nie będę tutaj wyliczał tych inwestycji, które planuję, które ogłosił prezydent Jaśkowiak, ich realizację. Bardzo chciałbym jako obywatel Poznania, żeby one wszystkie się powiodły.
Właśnie chciałem o to zapytać.
Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś, co z tym się wiąże, a co też pokazuje też właśnie problem prezydenta Jaśkowiaka. Mianowicie był w Poznaniu niedawno Ryszard Petru. Ryszard Petru słynie z tego, że mówi, co mu ślina na język przyniesie. Czasem powie też to, czego nie powinien powiedzieć. Czasem mu się pomyli. I teraz powiedział coś, co jest taką tajemnicą Poliszynela w obozie tutaj Platformy Obywatelskiej. Jak wiemy, Nowoczesna razem z Platformą startuje w tych wyborach, prawda? I on powiedział, że pozycja prezydenta Jaśkowiaka jest słaba. Powiedział to, i to nie była pomyłka, nie przejęzyczenie, dziennikarze dopytywali i powiedział znowu, że nie jest jego wcale taka silna, jak to się wydaje. On powiedział to nie głosem Nowoczesnej, tylko powiedział to, co generalnie mówi się w Platformie. Platforma wcale nie jest pewna zwycięstwa prezydenta Jaśkowiaka i myślę, że to na tle właśnie tej konferencji, pokazania planów rozwoju miasta i tak dalej, no zbijając to razem, no trzeba sobie uświadomić, że no,
ten przekaz jest głębszy niż to,
że
tylko
właśnie
ta...
i właśnie brak tych inwestycji, brak zrealizowania między innymi ten standardowej, rozpoczęcia nawet jakiegoś takiego widocznego tej standardowej inwestycji, no jest słabością prezydenta Jaśkowiaka, jak również też wiele innych okoliczności.
Nie zgadzam się i to dwa razy. Po pierwsze, uważam, że pan Petru przyjechał tu po to, żeby zdobywać swoją pozycję, wzmacniać poprzez krytykę pana Jaśkowiaka i chce jechać na silniejszej partii, żeby windować swoje notowania. To po pierwsze. Po drugie, pan Jaśkowiak na początku startując powiedział wyborcom, że on będzie dbał o inwestycje ważne dla mieszkańców, te małe inwestycje. Tak samo nie będzie organizował wielkich koncertów, tylko więcej, a mniejszych za mniejsze pieniądze. I mieszkańcy mu wierzyli i te małe inwestycje, ścieżki rowerowe, chodniki, place zabaw i tak dalej są robione. Więc myślę, że skoro wyborcy go wybrali z takim programem,
no tak, ale teraz idzie, nie wiem czy do wyborów w każdym razie, z tym planem inwestycyjnym na duże inwestycje.
Jednym zdaniem odpowiem. Prezydent Jaśkowiak też zapowiedział, że potrzebuje do realizacji swojego programu dwóch kadencji, nie jednej. I on mówi, że na dwóch poprzestanie, ale żeby zrealizować, musi mieć dwie kadencje. I myślę, że...
Ja jeszcze zapytam was...
Znaczy, każdy polityk chciałby mieć, no, że tak powiem, drugą dystans i
na jednej połówce
tak,
nie chciałby przestać.
Chciałby mieć, natomiast pierwsza połówka rzutuje na to, czy będzie druga połówka.
Ja pytam o konkretne, nie chcę, żebyśmy wymieniali je, natomiast tak zbierając je razem, no to wygląda dosyć ambitnie. To są inwestycje, które faktycznie mogą zmienić przede wszystkim wygodę, układ komunikacyjny miasta Poznania, przepustowość Poznania, tak to widzicie. Jeżeli udałoby się je zrealizować.
Ja bym zwrócił uwagę na taką rzecz. Już nie na tramwaj, na Narumowice i inne inwestycje, Lechicka i tak dalej. Ale na początku pan prezydent był przeciwny budowie, dawaniu pieniędzy na Gdyńską w Czerwonaku. Mówi, inna gmina, nie możemy dawać pieniędzy poznańskich na inwestycje w gminie Czerwonak. I to też pokazuje słabość poprzedniej ekipy, że nie było żadnej umowy. Nowy wójt Czerwonaka nie miał żadnych argumentów poza
umową na
słowo. To pokazuje system działalności prezydenta Grubelnego. Ale co chciałem powiedzieć... pan prezydent Jaśkowiak dba nie tylko o inwestycje tutaj, w Poznaniu, ale co dla mnie jako mieszkańca powiatu jest ważne. Będzie ta Gdyńska, pan prezydent zmienił zdanie, będzie dwupasmowa Gdyńska w Czerwonaku, będzie tunel w Plewiskach pod torami, stawiamy na kolej metropolitarną i tak dalej, i tak dalej.
W ramach Stowarzyszenia Metropolia się dzieje troszeczkę.
Patrzymy troszeczkę, nie tylko na Poznań.
Znaczy ja myślę, że no to są jakieś, no, znaczy ja nie w żadnym wypadku nie uważam, że prezydent Jaśkowiak nic nie robi, nic nie planuje i że nie chce. Myślę, że on chce. Natomiast no, trzeba patrzeć na to przez pryzmat właśnie tej trwającej, rozpoczętej przez niego w pierwszej kolejności kampanii wyborczej i naprawdę przekonamy się, co z tego będzie i też odnoszę się do tego tutaj, co Petru, że Petru chciał sobie jakieś punkty tutaj zdobyć w Poznaniu. No, ja nie sądzę, żeby on jakiekolwiek punkty zdobywał. Jego pozycja jest tak słaba, że z pozycji lidera w swojej partii no, spadł do poziomu, no, gdzie właściwie no, ludzie z honorem w innych partiach odchodzą
no
z
i
tych partii.
Jego
więc on nic już nie zyska. To jest człowiek, który no, jest outsiderem swojej własnej partii i ja myślę, że on tutaj no, nic by w Poznaniu nie zdobył, natomiast no, słowa szczerości, no, to się mówi, można poczytać nawet czasem na Facebooku w szczerych rozmowach, ale też mówią to w kularach ludzie związani z Platformą.
I mówią też o kandydaturze Adama Szłapki z Nowoczesnej.
Chętnie, powiem tak, PO, z tego co wiem i co słyszałem z jednego z PO, chętnie by prezydenta Jaśkowiaka jako swojego kandydata nie wystawiała w tych wyborach. Generalnie po prostu mają problemy też, że nie mają innego kandydata, natomiast obawy są obawy co do tego, czy faktycznie on to udźwignie, w zależności od tego, jacy będą kandydaci. I nie chodzi tutaj wcale też o PiS, tylko chodzi o ludzi, którzy mogliby zjednać głosy zarówno elektoratu prezydenta Jaśkowiaka, jak i też przejąć część elektoratu prawicowego.
Natomiast wracając jeszcze do sprawy inwestycji, no to jedna rzecz jest ewidentna. Pieniądze na inwestycje będą. Tylko pytanie jest takie, czy czasem nie dojdzie do takiej sytuacji, że te pieniądze nie zmienią zasadniczo obrazu miasta. Ja myślałem sobie na temat właśnie choćby przebudowy ulicy Święty Marcin. Choćbyśmy rzeczywiście wpakowali tam potężne pieniądze, to jeżeli nie zmieni się ta sytuacja, że centrum miasta umiera, zamiera, jakkolwiek to nie nazwać, to w efekcie te potężne inwestycje mogą nie przynieść efektu dla całego miasta.
Tylko właśnie po to jest zrobione to, żeby miasto ożyło, żeby ściągnąć inwestorów, żeby powstały hotele, inne inwestycje, biura, przede wszystkim biura, które dają pracę. I myślę, że taki efekt będzie.
Z naszej perspektywy dziennikarzy lepiej nie mogło się stać. Mamy konkretne obietnice, konkretne zapowiedzi. No i teraz przychodzi nam patrzeć, sprawdzać, rozliczać. I zobaczymy. Na pewno w tym programie nie jeden raz do tych rozliczeń dojdzie i do wymiany głosów. Dzisiaj dosyć gorącej, bym powiedział. I tak Piotr Tomczyk pokazuje zaciśniętą gardę
boksera. Energetycznie był, tak.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Wiosennie już się ściemniło za oknami. Żegnamy się z Państwem. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Sławomir Lechna, redaktor naczelny naszego Głosu Poznańskiego.
Dobranoc.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobranoc. Szczęść Boże.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.